Dominik, Bobby Brown, Aveda i Origins. Wybierz prezent dla bliskich. Szczegóły w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Wtorek, 10 grudnia, minęła 13.
Informacje TOK FM. Anna Draganek-Weiss i Krzysztof Chorwat.
Rządzący nie mają wątpliwości. Zmiana prezesa Trybunału Konstytucyjnego niczego nie zmieni.
Rząd chce uwolnić grunty pod budownictwo społeczne w dużych miastach.
Przed nami ostatnie w tym roku mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dla rządzących decyzja prezydenta w sprawie nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego znaczenia.
Ich zdaniem Trybunał obecnie nie istnieje i dlatego nie uznają powołanego właśnie przez Andrzeja Dudę nowego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Więcej o tym Wawrzyniec Zakrzewski.
Prawo i Sprawiedliwość razem z prezydentem, między innymi powołując sędziów dublerów, doprowadzili do sytuacji, w której nie mamy w Polsce Trybunału Konstytucyjnego. Przekonuje wiceminister aktywów Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
Oni go faktycznie zlikwidowali i to, czy oni dadzą Święczkowskiego, Błaszczaka czy Macierewicza, nie ma właściwie żadnego znaczenia.
Dlatego, jak dodaje polityk KO, tak ważna jest reforma TK, którą torpeduje Andrzej Duda. PiS, tu poseł Mariusz Gosek, ma oczywiście diametralnie inne zdanie niż przedstawiciele koalicji rządzącej.
Oni mogą mówić, że nie ma Trybunału. Za chwilę ktoś wyjdzie, ja sobie nie wyobrażam, co i powie, że nie ma Sejmu. No przecież to jest wariactwo jakieś. No Trybunał jest wpisany w Konstytucję, artykuł 190, czyli że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są powszechne i mają moc obowiązującą, są ostateczne.
A Bogdan Święczkowski, co podkreśla poseł Gosek, jest prezesem Trybunału. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Propozycja likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego i program polskiej prezydencji. Między innymi nad tym pracuje dzisiaj rząd, ale już wiadomo, czym ministrowie zajmą się za tydzień.
Jak zapowiedział Donald Tusk, Rada Ministrów zmierzy się z budzącym spore emocje projektem dotyczącym ograniczenia przyjmowania wniosków o azyl. Przeciwko tym rozwiązaniom protestowały między innymi organizacje pozarządowe.
Zgodnie z zapowiedziami premiera, ministrowie mają omówić cały pakiet zmian związanych z polityką wizową i migracyjną.
Rząd ma pomysł, jak uwolnić grunty pod budownictwo społeczne w dużych miastach.
Działki pod tańsze mieszkania budowane przez samorządy miałyby pochodzić z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i spółek Skarbu Państwa.
Zapotrzebowanie jest bardzo duże, mówił o tym w programie EKG wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
To nie chodzi o przejęcie wszystkich gruntów, to chodzi o pojedyncze grunty, przede wszystkim w dużych aglomeracjach, w których tych gruntów pod zabudowę społeczną jest najmniej. Stąd no, rozpoczniemy na ten temat dyskutować.
Zdaniem wiceministra gotowy projekt ustawy w tej sprawie może trafić do Sejmu w przyszłym roku.
Słuchasz informacji TOK FM.
Zakończył się długo oczekiwany remont oddziału toksykologii i chorób wewnętrznych w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie.
To jedyne miejsce w całym regionie, gdzie trafiają pacjenci po najcięższych zatruciach. O szczegółach Paulina Nawrocka.
Zepsuta żywność, narkotyki czy leki. Przez cały rok na oddział trafiają pacjenci w stanie ostrego zatrucia różnymi toksynami, a są i przypadki sezonowe, mówi ordynator toksykologii Tomasz Gawlikowski.
Tak jak teraz na oddziale mamy 3 osoby po zatruciu tlenkiem węgla. Jeśli nie trafiają osoby zatrute grzybami. Oddziały toksykologii dysponują możliwością leczenia swoistymi odtrutkami.
Dlatego właśnie tu trafiają pacjenci z całego regionu. Oddział doczekał się remontu po 28 latach, mówi prezes szpitala Rydygiera Artur Asztapski.
W naszym oddziale leczymy nie tylko pacjentów z Małopolski, ale również pacjentów z sąsiednich województw, czy ze Śląska, czy ze Świętokrzyskiego. I nie słyszymy o tych oddziałach na co dzień. Niemniej jednak jest to bardzo ważny oddział, szczególnie wtedy, kiedy dochodzi czy do zatruć, czy do leczenia uzależnień.
Remont i wymiana aparatury kosztowały 9 milionów złotych. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
Przed nami 2 ostatnie w tym roku wieczory z piłkarską Ligą Mistrzów. Jedyną drużyną, która w 5 kolejkach wygrała wszystkie mecze, jest Liverpool. Angielski zespół zagra dziś na wyjeździe z Gironą.
Interesująco zapowiadają się także pojedynki w Bergamo i Leverkusen. Michał Waszkiewicz.
Liverpool idzie jak burza, prowadzi z dużą przewagą w lidze angielskiej. W lidze mistrzów wygrał wszystkie 5 meczów. The Reds zmierzą się dziś na wyjeździe z Gironą. Hiszpański zespół wygrał tylko jedno spotkanie, ale to wymagający rywal, mówi trener Liverpoolu Arne Slot. Girona gra na pewno lepiej niż wskazują na to wyniki, dlatego uważam, że musimy się wznieść na odpowiednio wysoki poziom, żeby dziś wygrać. Trudne zadanie czeka obrońców tytułu. Real Madryt zajmuje aktualnie ostatnie miejsce premiowane awansem do fazy play-off, a dziś zagra na wyjeździe z Atalantą Bergamo, która jest w tabeli piąta i nie przegrała jeszcze meczu. Ostatnie tygodnie są dla nas trudne, mówi trener Realu Carlo Ancelotti. Jasne, że się martwi, to normalne, ale to nie jest jeszcze pogrzeb. Tak to zawsze wygląda, że najbardziej odpowiedzialny jest trener, dlatego krytyka spada na niego. Dziś ciekawie będzie także w Leverkusen, gdzie Bayer zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Kolejne informacje w TOK FM o 13.20.
A już teraz prognoza pogody.
Sponsorem programu jest firma Daikin, japoński producent pomp ciepła z gwarancją 10 lat. Więcej informacji na www.daikin.pl.
Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. Roplak, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl.
Pogoda.
Dziś na przejaśnienia nie mamy co liczyć. W całym kraju pochmurno, a miejscami popada deszcz ze śniegiem i śnieg.
Na termometrach w ciągu dnia od zera na wschodzie i południu do 5 stopni na wybrzeżu.
Sponsorem programu była firma Daikin, japoński producent pomp ciepła z gwarancją 10 lat. Więcej informacji na www.daikin.pl.
Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji Roplak, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie.
13.06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A będziemy rozmawiali o Bliskim Wschodzie i o tym, jak też komplikuje się sytuacja w Syrii. Upadek reżimu Asada, tak się o tym mówi, to znaczy Bashar al-Assad uciekł do Moskwy. Właściwie rzeczywiście możemy powiedzieć, że jego siły tracą kontrolę nad terytorium Syrii. Równocześnie do Syrii wkroczyły wojska izraelskie. No i zaczyna się pytanie, co się w ogóle z tym krajem stanie dalej. To znaczy, w którą stronę to wszystko zmierza? Taki scenariusz, który często przywoływano, kiedy wojna w Syrii się rozkręcała, to był scenariusz rozpadu. Czy myśli pan, że to teraz może się rzeczywiście zacząć wydarzać?
W tym momencie mamy do czynienia z de facto rozkładem. Rozkładem struktur państwowych i samej koncepcji państwa syryjskiego. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Syria jest podzielona między walczące frakcje z interwencją aktorów zewnętrznych w postaci lądowych i lotniczych operacji Izraela, nalotów tureckich, nalotów amerykańskich. I ta sytuacja niestety dla Syryjczyków w najbliższej przyszłości raczej nie ulegnie zmianie.
Trzeba powiedzieć, co się teraz dzieje w samym Damaszku, to znaczy jakiego rodzaju sytuacja tam panuje, bo trzeba też dodać, że ucieczka Asada została przywitana przez bardzo dużą liczbę mieszkańców tego miasta jako ulga.
Zgadza się. Podobnie jak w praktycznie każdej syryjskiej metropolii, jego ucieczka została przywitana z ulgą. Tutaj ostatnie wydarzenia, zwłaszcza ostatnich dni, czyli błyskawiczna operacja, błyskawiczna ofensywa HTS-u, sprawiły, że nawet jego zatwardziali zwolennicy zostali pozbawieni złudzeń co do możliwości przetrwania. Więc jego ucieczka sprawiła, że można było stwierdzić, że pewien etap tej wojny się zakończy i można patrzeć w przyszłość, można próbować rozwiązań mających na celu zaprowadzenie pokoju.
To, co się dzieje w samym Damaszku, to między innymi operacja, jeśli można tak powiedzieć, choć nie jest to w żaden sposób kontrolowane, uwolnienia więźniów politycznych, to znaczy tłum, który wkroczył do więzień służb specjalnych Bashara al-Assada, no i takie poruszające sceny ze środka, to znaczy próba odnalezienia tych, którzy zaginęli często wiele lat temu.
Zgadza się. Tutaj sceny z więzienia w Saidnej są czymś, co powinno być wyrzutem sumienia dla zwolenników poprzedniego reżimu. Tam można było zobaczyć prawdziwie dantejskie sceny ludzi, którzy byli całymi latami torturowani aż do dosłownie szaleństwa. Znaleziono tam dzieci będące ofiarami gwałtów na więźniarkach, które urodziły się w więzieniu i tak naprawdę całe dotychczasowe życie w nim spędziły. Do tego ciała ofiar pozasądowych egzekucji i tym podobne sceny.
No to jest taki obrazek, który powinien nam przywołać jednak Irak i upadek reżimu Saddama Husseina, prawda? Znaczy to jest takie bardzo w jego stylu. Te więzienia, ci ludzie, którzy tam zostali osadzeni, ten rodzaj jakby sprawowania rządów, który Assad próbował i do pewnego momentu z całkiem sporym sukcesem jakby wdrażał w Syrii.
Zgadza się, no tutaj jest kwestia podobieństwa wszystkich dyktatorów, jeśli ktoś chce sprawować władzę i legitymizuje ją nie tyle jakimś mandatem demokratycznym, a przemocą, to prędzej czy później musi dojść do powstania instytucji podobnej do wspominanego przez nas więzienia. I faktycznie w Iraku Saddama również można było znaleźć ślady tego typu działań bezpieki, aczkolwiek na mniejszą skalę niż w przypadku Syrii.
No tam też inaczej była używana religia, prawda? Syria miała być jednak państwem w dużym stopniu zeświadczonym i tak się w gruncie rzeczy na jakimś tam poziomie stało.
Zgadza się. Saddam tutaj w pewnym momencie, kiedy zawiódł ten arabski nacjonalizm, zwłaszcza po niepowodzeniach w wojnie z Iranem, niepowodzeniu w utworzeniu jednolitego arabskiego, antyirańskiego frontu, zwrócił się bardziej w stronę religii. Aczkolwiek nie zmienił Republiki Irackiej w państwo religijne, chociaż gdyby miał więcej czasu, to nie wiadomo do którą. Z racji tego, że Syria jest państwem dużo bardziej podzielonym na mniejsze grupki religijne, to właśnie nacjonalizm syryjski musiał być tym spoiwem, a chociażby z racji tego, że rządzący ród Asadów wywodził się z mniejszości religijnej Alawitów, no to ciężko byłoby odwoływać im się do tej jednoczącej roli islamu. Stąd w Syrii właśnie bardzo silny nacisk na sekularyzację i ten syryjski nacjonalizm.
Warto sobie zadać pytanie, bo powiedzieliśmy na samym początku naszej rozmowy, powiedział pan o jakby wyczerpaniu się, czy właściwie klęsce pewnej koncepcji państwa syryjskiego, więc pytanie, co pozostaje? Co się z tego wyłania? Jak możemy przewidywać, jak się będą teraz toczyły wypadki w sytuacji, w której no właśnie pomysłu na Syrię de facto już nie ma?
No, pewnym rozwiązaniem podnoszonym bardzo często z zastrzeżeniem, że nie wiadomo na ile realnym, jest federalizacja Syrii, tak żeby można było zapewnić z jednej strony przetrwanie państwa jako takiego, a z drugiej strony zabezpieczyć interesy mniejszości etnicznych. Jednakże, żeby doprowadzić do takiego stanu, należałoby albo wypracować porozumienie obejmujące wszystkie walczące strony, no albo jedna z walczących stron musiałaby po prostu wygrać wojnę i podbić cały obszar Syrii, ale co też oczywiście nie gwarantowałoby zakończenia konfliktu jako takiego.
No to opiszmy, jak te strony w tej chwili się przedstawiają i na ile wejście Izraelczyków do Syrii jakby zmienia sytuację?
Bardzo ją komplikuje, ale najpierw walczące strony. Więc przede wszystkim mamy Hayat Tahrir Asham, czyli Organizację Wyzwolenia Syrii, tak zwany HTS, pod przywództwem Abu Muhammada Julaniego, który stał na czele tej ofensywy, która ostatecznie doprowadziła do obalenia reżimu Bashara al-Assada. Mamy Syryjską Armię Narodową, czyli dżihadystyczną organizację wspieraną przez Turcję i walczącą głównie na północy Syrii z Kurdami. Mamy właśnie syryjskie siły obronne, tak zwany Syrian Defensive Force, SDF, zdominowany przez Kurdów, wspierany przez Amerykanów. Mamy pozostałości, ale wciąż aktywne, chociaż osłabione, państwa islamskiego. Mamy lokalne milicje druzyjskie, mamy lokalne milicje Ismailitów. W ramach HTS-u też funkcjonuje kilka grup, w szczególności rebelianci z południa, rebelianci z Dary. I do tego warto doliczyć kilka do kilkunastu, jak niektóre źródła podają, ugrupowań o niejasnej afiliacji działających lokalnie. I działania Izraela, w szczególności nawet nie tyle te zmasowane bombardowania, ale inwazja lądowa na wzgórze Golan, zajęcie pozycji, no, praktycznie 20 kilometrów od przedmieść Damaszku, sprawia, że w łonie HTS-u dochodzi do coraz bardziej gorącej dyskusji, co zrobić z tym faktem. Trzeba pamiętać, że Julani to wciąż bezustannie poszukiwany islamski terrorysta, za którego głowę oferowana jest nagroda w wysokości 10 milionów dolarów, a sam HTS nie bez powodu znajduje się chociażby na amerykańskiej czy brytyjskiej liście organizacji terrorystycznych. Julani bardzo usilnie starał się w ostatnich dniach zmienić ten imidż, podkreślić, że jego poglądy ewoluowały z dżihadyzmu radykalnego w stronę takiego łagodnego islamizmu oferującego tolerancję dla wszystkich mniejszości religijnych, a co najważniejsze, pokój. Wobec działań Izraela do głosu coraz bardziej dochodzą stronnictwa radykalne, domagające się kontynuowania tego, co oni nazywają tego, co nazywają globalnym dżihadem. Julanimu będzie coraz trudniej zapanować nad tymi coraz bardziej radykalizującymi się grupami, które mogą wzywać nie tylko do walki z Izraelem, ale również z mniejszościami, które oskarżają o sprzyjanie temuż Izraelowi.
13:17, za chwilę wrócimy do rozmowy.
Połączenie. Autopromocja.
Sytuacja wygląda tak. Wy nie macie czasu, bo przez cały tydzień pracujecie, jesteście zajęci swoimi sprawami, więc ja robię to za was, dla was. Czyli wszystko czytam, śledzę, analizuję i wybieram 10 najciekawszych tematów, żeby omówić je dogłębnie. Raz w tygodniu, w poniedziałki, cotygodniowe podsumowanie roku. Rafał Hirsch, zapraszam.
Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Autopromocja.
Reklama.
Zakupy w Makro to jest to! Ho, ho, ho!
Bo w Makro mandarynki słodkie bez pestek 2,3 kg w skrzynce tylko 13,99. Makro. Udane zakupy, udane święta.
Ho, ho, ho!
Marian, ja to bym chciała żyć tak jakoś lepiej, tak wiesz.
Tak, like a boss, Barbara, co?
Zadbaj o swoją wygodę. Oszczędzaj wodę i energię. Ciesz się czystymi naczyniami bez wysiłku. Kup teraz w Media Expert cichą i oszczędną zmywarkę Bosch. W super cenie 1399 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja.
Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Twoja firma musi mieć różnorodny arsenał finansowy. Od tego masz Nestbank, gdzie uzbroisz się w limit w koncie i w kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Jeśli w innym banku znajdziesz tańszy kredyt, obniżymy twoją marżę. Nestbank.
Środki ochrony roślin właściwie stosowane to zdrowe plony wolne od chorób i szkodników.
Pamiętaj, niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin to zagrożenie dla zdrowia i życia twojego i najbliższych. Uważaj zwłaszcza na środki przeznaczone do stosowania w magazynach. Nie stosuj ich do zwalczania gryzoni w domu. Uważnie czytaj etykiety i stosuj się do zasad bezpieczeństwa. Masz wątpliwości? Więcej informacji na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
W Kauflandzie święta takie jak lubisz. Od poniedziałku pierś z polskiego kurczaka z kością i skórą z Lady 11,99 za kilogram, a winogrona czerwone kilogram 11,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
13.20, Krzysztof Chorwat, zapraszam. To pierwszy krok w kierunku likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rada Ministrów zajmuje się dzisiaj projektem w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość głośno protestuje, a prezydent Andrzej Duda zapowiada, że nie podpisze ustawy. Jak przekonuje poseł PiSu Mariusz Gosek, likwidacja biura osłabi państwo, bo CBA przeciwdziała korupcji.
Szeroko rozumiane, ja szczególnie tej w zakresie życia publicznego, ma patrzeć władzy na ręce, zarówno tej rządowej, samorządowej, ma patrzeć tym, który sprawują mandaty.
Wiceminister aktywów Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej odpowiada.
CBA zasłynęło przede wszystkim upolitycznieniem i gro tych funkcjonariuszy jednak służyło bardziej Kamińskiemu i Wąsikowi niż państwu polskiemu.
Propozycja zakłada, że biura CBA zostaną podzielone między Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową. Po posiedzeniu rządu o 14 premier spotka się z szefem niemieckiej CDU Friedrichem Mercem, który jest kandydatem tego ugrupowania na kanclerza. Wcześniej Merz odwiedził Ukrainę, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
To są informacje TOK FM.
Izraelskie wojsko zaprzecza doniesieniom mediów, że ich czołgi podjechały pod Damaszek. Armia twierdzi, że nie opuściła strefy buforowej, do której weszła, by zabezpieczyć granicę z Syrią po upadku reżimu Bashara al-Assada. Agencja Reutera twierdzi, że Izraelczycy dotarli na odległość mniej więcej 25 kilometrów od stolicy Syrii. Ratownicy beskidzkiego GOPR-u ostrzegają przed trudnymi warunkami na szlakach turystycznych. W górach pada śnieg, szlaki są mokre, a widoczność jest ograniczona, nawet do kilku metrów. Służby radzą, żeby turyści, którzy zdecydują się na wędrówkę, dobrze się przygotowali, ubrali dobre buty, ciepłą odzież, wzięli kije i raczki oraz latarkę, a także by mieli przy sobie naładowany telefon.
Pogoda.
W całym kraju dzisiaj pochmurno i tak pozostanie już do końca dnia. Miejscami popada też deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Około minus 1 stopnia pokazują teraz termometry na południowym wschodzie, 1 stopień na plusie na południu i w centrum. Na zachodnich krańcach Polski 2-3 stopnie, nad samym morzem od 4 do nawet 5 stopni.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Połączenie.
13.22, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o sytuacji w Syrii, sytuacji, która się mocno skomplikowała po upadku Asada, po jego ucieczce do Moskwy. Ten upadek pokazuje oczywiście słabość sojuszników też pośrednio, czyli Rosji i Iranu. No i musimy sobie zadać pytanie, kto w tej chwili, czego by od tej upadłej Syrii, która jest na krawędzi rozpadu, chciał. To znaczy, jak popatrzymy na sąsiedztwo, no to mamy oczywiście Turcję, która wspiera HTS. Mamy Iran, który, jak rozumiem, nie do końca wie, kogo ma wspierać w tym momencie, bo jego te siły, jak to się mówi, proxies, są właściwie rozproszone albo związane w Libanie. No i mamy Izrael, który śmiało do Syrii wkroczył. I właściwie trochę, jakbyśmy sobie zadali takie pytanie, który z tych aktorów czego by chciał? Bo wiadomo, że będą wywierali presję na to, co z Syrii zostało.
Zdecydowanie tak. Idąc od północy, Turcja koncentruje się z jednej strony na poszerzaniu swojej politycznej i gospodarczej strefy wpływów oraz na zwalczaniu tego, co nazywa terroryzmem kurdyjskim. Turcy stawiają niemalże znak równości między Syrian Defensive Forces, między SDF-em, a PKK, organizacją kurdyjską, którą uznają za terrorystyczną. Stąd też wsparcie, jakie udzielają syryjskiej Armii Narodowej, w szczególności, która stara się wyprzeć Kurdów z terenów przygranicznych. Iran chciałby odbudowania wpływów w Syrii oraz, i to jest dla niego kluczowe, możliwości transportowania lądem broni i sprzętu z Iranu do Libanu, do rąk Hezbollahu. Z kolei Rosji zależy na utrzymaniu baz wojskowych, w szczególności w morskiej w porcie Tartus i lotniczej w Chmeim. Izrael z kolei obawia się, jak zawsze, o swoje bezpieczeństwo i z jego punktu widzenia najlepszą sytuacją, jeśli byłoby zjednoczenie Syrii pod przywództwem jakiegoś słabego lidera z bardzo przetrzebionym i osłabionym wojskiem, lub kontynuacja wojny domowej, ale z zastrzeżeniem, że nie mogą jej wygrać dżihadyści.
No to jest trochę mało prawdopodobne w tej chwili, bo dżihadyści są tą najmocniejszą siłą i trzeba sobie zadać pytanie, co to właściwie oznacza. To znaczy, co może powstać w miejsce tego pomysłu Asada na kontrolę choćby nad częścią terytorium Syrii i jak to może być zorganizowane, zważywszy na to, że no już pewne doświadczenia z dżihadystami mamy i to zarówno w Libii, jak i w Iraku, w pewnym sensie też w Afganistanie. No więc pytanie jakby, co to może oznaczać, że to jest ta najsilniejsza grupa?
Pytanie zawsze w przypadku dżihadystów polega na pytanie, które jest kluczowe, to kwestia zasięgu tego dżihadu. Na przykład w przypadku Afganistanu talibowie, będący ewidentnie częścią ruchów dżihadystycznych, kontentowali się tylko wyzwoleniem, jak oni to określali, Afganistanu. Nie są zainteresowani przenoszeniem swojego, w cudzysłowie, dżihadu poza granice Afganistanu. Z kolei na drugim, można powiedzieć, biegunie są dżihadyści międzynarodowi, dla których ograniczenie się dla jednego kraju, w ogóle dzielenie ummy muzułmańskiej na jakieś kraje jest pewnym odstępstwem od radykalnie pojmowanych zasad wiary. Dżulani deklaruje chęć utworzenia rządu, który byłby inkluzywny, który obejmowałby wszystkie mniejszości religijne, które dawałby gwarancję respektowania ich praw. Ale chociażby Syryjska Armia Narodowa czy część stronnictw, część grup tworzących HTS domaga się utworzenia Islamskiego Emiratu, czyli państwa na kształt tego, co starają się w Afganistanie stworzyć talibowie. I ta druga opcja tej afganizacji Syrii może się okazać bardzo groźna ze względu na strategiczne położenie Syrii na Bliskim Wschodzie. Dżihadyzm z Syrii, gdyby zwyciężył w tej formie radykalnej, miałby dużo większe możliwości oddziaływania destrukcyjnego na region niż w przypadku dżihadyzmu afgańskiego, już tam abstrahując od ograniczeń politycznych nałożonych przez talibów.
Na ile to, co się dzieje w Syrii, może teraz oznaczać, no właśnie ten, to tak będę teraz wyrazicielem tych lęków zachodnich, europejskich, czyli przede wszystkim obawy o to, że to będzie kolejne miejsce, z którego zacznie płynąć duża fala uchodźcza. Czy to jest prawdopodobne?
W tym momencie nie mamy sygnałów o prześladowaniu czy to alawitów, którzy zostali odsunięci od władzy, czy innych grup religijnych. HTS jak dotąd, podkreślam, jak dotąd, utrzymuje w swoich szeregach dyscyplinę i zdaje się wywiązywać z obietnic Giulianiego, które gwarantowały bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, wszystkim ludziom, którzy żyją na podległych, kontrolowanych przez niego terytoriach. Póki co mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, gdzie z Turcji ruszyły już fale uchodźców chcące wrócić do Syrii. No, w przypadku Europy to będzie oczywiście proces dużo bardziej skomplikowany, chociażby ze względu na odległość i dłuższy. Natomiast jeśli dojdzie do na przykład rozpadu HTS-u i pogłębienia się anarchii w Syrii, wtedy uchodźcy znowu się pojawią. Aczkolwiek wątpię, żeby groził nam kryzys na miarę kryzysu migracyjnego z 2015 roku.
Czyli rozumiem, że to, co tutaj jakby przede wszystkim działało, to ludzie, jeśli uciekali, to uciekali przed Asadem głównie, tak?
Zgadza się. No i generalnie też przed wojną jako taką.
Tak jest.
W tym momencie mamy do czynienia z chwilowym uspokojeniem sytuacji. Jedna z grup wspomnianych HTS kontroluje zdecydowaną większość terytorium Syrii. Walki, jeśli się toczą, to na południu, wzdłuż Eufratu i na słabo siłą rzeczy zaludnionej pustyni syryjskiej. Natomiast gdyby Giulianiemu sytuacja wymknęła się spod kontroli, no to wtedy wrócimy już nie do punktu wyjścia, ale nawet poniżej, do sytuacji poniżej tego, co było bilansem otwarcia w czasie ofensywy.
Czyli ja rozumiem, jeśli dobrze interpretuję pana słowa, że to jest tak, że w tym momencie de facto nie możemy mówić o wojnie w Syrii, tylko raczej o czymś na kształt wyzwolenia, tak? Natomiast czy to się nie przerodzi w wojnę, to jest to pytanie numer dwa.
No, można to nazwać wyzwoleniem. Tutaj tego typu słowa tak naprawdę zależą od punktu widzenia. Z punktu widzenia rebeliantów, no to zdecydowanie, którzy nazywają zresztą swoją ofensywę rewolucją, jest to wyzwolenie. Syria, podkreślałem, że Syria teraz jest wolna od dyktatury Bashara al-Assada. No pytanie, czym tą dyktaturę Assada zastąpią.
Ale też pytanie brzmi jakby, jakiego rodzaju pomysł oni mają w ogóle czy to w ogóle są zdolni do tworzenia czegoś, co miałoby być organizmem państwowym czy parapaństwowym? To znaczy, czy oni są w stanie zorganizować po prostu władzę na terytorium, na którym wydarzyła się ta rewolucja, o której mówią?
Mają pewne doświadczenie, gdyż przez kilka lat rządzili de facto takim parapaństwem w Idlibie. Iż zarządzali nim całkiem sprawnie, nie bez zgrzytów, nie bez problemów, również nie bez pewnych zgrzytów etniczno-religijnych, ale osiągnęli, powiedzmy, akceptowalny poziom umiejętności zarządzania. Pytanie, czy będą w stanie te doświadczenia rozciągnąć na obszar w tym momencie około trzech czwartych dawnej Syrii, czy obecnej granicy Syrii. Premierem nominowanym przez Giulianiego został właśnie premier rządu z Idlibu, więc ma pewne doświadczenie administracyjne. No ale jeszcze raz pytanie najważniejsze. Czy HTS zdoła utrzymać w swoich szeregach dyscyplinę i czy co bardziej krewcy i radykalni bojownicy i komendanci HTS-u zgodzą się na pokój, na ograniczenie tego dżihadu, a właściwie na jego wręcz zakończenie na tym odcinku syryjskim.
Co cała ta historia, całe to zamieszanie w Syrii i to, co się dzieje w Libanie i to, co się wydarzyło w Gazie, oznacza dla Iranu?
Duże kłopoty i skomplikowanie sytuacji. Przed 7 października zeszłego roku Iran, mogłoby się wydawać, sytuację kontroluje, ale wojna w Gazie, wojna w południowym Libanie, przede wszystkim śmierć lidera Hezbollahu Hassana Nasrallaha oraz świeży upadek sojusznika syryjskiego postawił Teheran w trudnej sytuacji. Oczywiście Iran jest daleki od cofnięcia się do swoich granic, wciąż ma potężne wpływy w Iraku. Wciąż są nietknięci jeszcze Huti w Jemenie. Hamas, pomimo tego, że został bardzo zredukowany, to jednak wciąż istnieje jako organizacja. Hezbollah, pomimo tego, że został bardzo mocno poharatany, wciąż jest zwartą i całkiem sprawną siłą bojową, a z HTS-em, kto wie, być może uda się Iranowi dogadać, zwłaszcza, że ma argument w postaci wspólnej ewentualnej walki z Izraelem.
Znaczy to nie jest tak, że w sytuacji, w której Iran traci, to znaczy ma co też takie wizerunkowe porażki, no bo wszyscy wiemy, że związki Iranu z Hezbollahem no były bardzo ścisłe, z Hamasem może troszeczkę bardziej, może nie aż tak bardzo, ale również bardzo, bardzo, bardzo dużo wsparcia Hamas otrzymywał od Iranu. Więc teraz pytanie brzmi, czy Iran, który traci wpływy, nie będzie Iranem, który będzie jeszcze bardziej dążył do posiadania broni atomowej, to znaczy, żeby wzmocnić się, żeby zaznaczyć tą swoją pozycję regionalnego imperium. Jak pan sądzi?
Wątpię, żeby się na to zdecydował, przynajmniej jeśli brać pod uwagę obecną sytuację, aczkolwiek faktycznie jeszcze rok temu, jeszcze przed tą wymianą ciosów rakietowych z Izraelem, temat posiadania bomby atomowej, broni atomowej nie był tematem w dyskursie. Owszem, gdzieś tam zdarzało się, że któryś z mniej lub bardziej ważnych polityków coś, kolokwialnie mówiąc, chlapnął, ale nie był to temat debaty. Już jest. Co prawda w bardzo ograniczonym zakresie, ale już pojawiły się głosy, że może warto zrewidować irańską doktrynę obronną.
To jeszcze na koniec zapytam, żebyśmy tak trochę zadali sobie takie pytanie o to, na ile to jest niebezpieczna sytuacja, tak, dla porządku, powiedziałbym, regionalnego, ale też globalnego.
Tak długo, jak w regionie funkcjonują siły stabilizujące, można je tak nazwać, Stanów Zjednoczonych, tak długo jak rządy w Jordanii i w krajach Półwyspu Arabskiego oraz Egipcie są stabilne i mogą kontrolować sytuację i nastroje społeczne, tak długo nie musimy się niczego poza ewentualnym napływem migrantów obawiać. Natomiast w momencie, gdyby powtórzyła się arabska wiosna, tylko w bardziej radykalnym i podlanym sosem dżihadyzmu wydaniu, wtedy mogłoby to zagrozić stabilności politycznej regionu, a co za tym idzie wzrostem liczby ataków terrorystycznych motywowanych religijnie oraz zakłóceniami na rynkach surowców energetycznych, w szczególności oczywiście ropy i gazu.
Dziękuję bardzo. Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa i moim gościem. 13:37.
Połączenie. Autopromocja. Święta to czas, który spędzamy z bliskimi. Czas radości, refleksji i słuchania najlepszych treści. Tok FM Premium może być z Tobą zawsze, nawet gdy pędzisz po ostatnie prezenty. Bez reklam, z ulubionymi audycjami i podcastami. Tok FM Premium zawsze z Tobą. Na święta i przez cały rok. Skorzystaj ze zniżki 50% i słuchaj zawsze, kiedy chcesz. Szczegóły oferty na tokfm.pl/premium. Autopromocja.
Reklama.
Odkrywaj najświeższe biedronkowe oszczędności codziennie. Od poniedziałku do środy. Mandarynki na wagę tylko 4,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 14,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeży filet z piersi kurczaka. Jedynie 16,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka.
Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa Wam Trawisto. Niech świąteczna radość w sercach Wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Trawisto, by wszystko dobrze trawić w święta.
Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Trawisto. I Trawisto. Aflofarm.
No to jedziemy!
Idealnie pasuje do mojej osobowości. Odwiedź RedClick. Nowe ubezpieczenie auta i motocykla online. Możesz je dostosować za pomocą kilku kliknięć.
Zarejestruj się na redclick.pl. Mamy dla Ciebie kupon, dzięki któremu otrzymasz dwie karty podarunkowe Allegro. Każda o wartości jednego miesiąca składki. Jedną dostaniesz po zakupie polisy, a drugą w przypadku odnowienia. RedClick. Prostsze niż jedno kliknięcie.
Kiedy męczy mnie suchy kaszel, sięgam po Herbapekt. To lek, który działa właśnie na ten rodzaj kaszlu.
Ja na kaszel mokry też stosuję Herbapekt, bo szybko pomaga w utrudnionym odkrztuszaniu.
Ja też wybieram Herbapekt, nawet kiedy nie wiem, jaki mam kaszel. Herbapekt to świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
Syropy Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju?
O Media Expert! Po prezenty!
Do wszystkiego najtańszego!
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Venu 2S, różowe złoto. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 400 zł.
Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
Ascorvita Max?
Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
Zdrowi.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
13.41, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Mohamed al-Bashir ogłosił, że został mianowany premierem rządu tymczasowego, informuje agencja Reutera. To inżynier i polityk, który w styczniu objął funkcję premiera samozwańczej administracji islamistycznej grupy Hayat Tahrir al-Sham. To jedna z tych organizacji, które obaliły reżim Bashara al-Assada w Syrii.
To są informacje TOK FM.
Bez porozumienia zakończyło się kolejne spotkanie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski w sprawie lekcji religii. Kościół nie zgadza się z propozycją redukcji lekcji religii z 2 do 1 godziny tygodniowo. Nieuzasadnione i dyskryminujące jest też przyjęcie zasady, że lekcje religii mają być umieszczane przed lub po innych zajęciach szkolnych, twierdzi episkopat. I dodaje, że rząd narusza przepisy, dlatego biskupi podejmą dalsze kroki prawne. Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce koło Rzeszowa ma nowy symulator startu samolotów. To główna atrakcja nowo otwartej wystawy dotyczącej lotnictwa. Więcej o tym Marcin Starzec.
Od teraz każdy odwiedzający PCN może sprawdzić się w roli pilota, jednak jako pierwsi za sterami zasiedli uczniowie z podrzeszowskiej Jasionki. Oczywiście pod okiem instruktorów lotnictwa.
Tutaj mamy oryginalny dźwięk z kabiny pilota.
Miałem instrukcje podawane przez pana oraz przez te tutaj słuchawki.
Bardzo fajnie i na pewno wrócę.
Symulator to największa, ale nie jedyna atrakcja dla fanów lotnictwa, mówi Tomasz Michalski z Centrum Łukasiewicz.
Można popróbować też bycia mechanikiem lotniczym, który naprawia silnik. Można być kontrolerem lotu. Można wreszcie zapoznać się z historią lotnictwa.
Centrum Nauki działa od 1,5 roku i jest w nim w sumie około 300 interaktywnych eksponatów na kilku kondygnacjach. Z Jasionki Marcin Starzec, TOK FM.
W Radomiu w ten weekend będzie można poczuć atmosferę świąt. W piątek rozpocznie się tam tradycyjny jarmark świąteczny. Oprócz kiermaszu z ozdobami, upominkami czy smakołykami na świąteczny stół, organizatorzy zaplanowali także inne atrakcje, m.in. karuzele, koncerty, animacje dla dzieci i korowód kolędników. Jarmark na Placu Jagiellońskim będzie czynny 3 dni.
pogoda.
W całym kraju pochmurno, miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od wieczora w południowych regionach kraju może być ślisko na drogach i chodnikach. Około minus jednego stopnia pokazują teraz termometry na Lubelszczyźnie, w pozostałych regionach na wschodzie około zera, jeden stopień na plusie, na południu i w centrum, na zachodzie dwa, najcieplej w Świnoujściu, tam 4 stopnie.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie.
13.44, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Roman Husarski z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o Korei Południowej, w której najpierw miał być stan wojenny, ale się nie udało, a potem miał być impeachment prezydenta, który wprowadził stan wojenny, który się nie udał, i ten impeachment też się nie udał. Więc gdzie jesteśmy teraz?
No teraz jesteśmy w centrum chaosu decyzyjnego. Tutaj dlaczego on się nie udał? To też warto byłoby podkreślić, że Partia Demokratyczna, która jest partią opozycyjną wobec partii rządowej, która domaga się tego impeachmentu, nie ma większości w parlamencie, która mogłaby impeachment prezydenta przeprowadzić. Tutaj przypomnijmy, potrzebne są 2/3 głosów deputowanych. Im brakuje 8 głosów. Udało się przekonać 3 polityków partii rządzącej, no ale to za mało. To oczywiście potęguje chaos, bo Partia Demokratyczna odmawia jakichkolwiek innych działań, gdy głowa państwa no, toczy się wobec niej sprawa o zdradę stanu i domagają się tłumy ludzi jego ustąpienia. Natomiast partia rządząca chyba zawarła jakieś porozumienie tutaj z prezydentem i no nie chce takiej powtórki z roku 2016, kiedy także przy jej udziale wykluczyła własnego prezydenta z gry, prezydent Park Geun-hye, która to prezydent trafiła później do więzienia z wieloletnim wyrokiem. I przyspieszyło to wybory, które z wielkim triumfem wygrała opozycja. Więc chyba oni boją się powtórki tego scenariusza i jakoś próbują tutaj z jednej strony złagodzić opinię publiczną obietnicami, że innymi sposobami skrócą kadencję swojego własnego prezydenta lub jakoś skłonią go do rezygnacji w odpowiedniej porze, no ale jednak nie chcą, żeby to zostało przeprowadzone stroną opozycji. Innymi słowy, próbują im wytrącić tą pałeczkę rozpędową, próbują przejąć w jakiś sposób narrację. No jest to trudne w tej sytuacji, bo mają przeciwko sobie większość społeczeństwa w tym momencie i to taką znaczną większość.
No właśnie, bo powiedział pan, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy właśnie o tej próbie wprowadzenia stanu wojennego, że to był de facto nieudany zamach stanu. Bardzo trudno jest bronić kogoś, kto próbował przeprowadzić coś takiego.
Ja oczywiście to podtrzymuję i wszystko wskazuje na to, że tutaj prezydent pogwałcił no, szereg różnych swoich przywilejów. I stąd też w tym momencie parlament dyskutuje nad powołaniem specjalnej komisji, która miałaby zebrać materiały dowodowe przeciwko prezydentowi. No w końcu ta kadencja, prawda, się skończy, tak? I ja dalej podtrzymuję, że według mojej analizy prezydent prędzej czy później trafi do więzienia, tak jak to się stało w przypadku innych wcześniejszych prezydentów, którzy no jednak moim zdaniem w dużo mniejszym stopniu przekroczyli swoje przywileje. No tutaj pewnie będziemy mieli także do czynienia z pewnymi zmianami strukturalnymi w Korei Południowej. Prezydent Korei Południowej ma bardzo dużo praw, tak? I myślę, że tutaj Korea Południowa będzie zmierzała w stronę jakichś takich strukturalnych przekształceń, bardziej w stronę modelu takiego bliższego na przykład Polsce, gdzie jednak szefem rządu nie będzie wyłącznie prezydent i ten prezydent będzie miał no mniej tych troszeczkę praw, bo on jednak nominuje ogromną ilość osób na najwyższych stanowiskach. Ma bardzo silne weto, żeby je przegłosować, potrzebne są również 2/3 głosów parlamentarzystów, czyli więcej niż w Polsce, bo w Polsce to 3/5, więc generalnie no jest to bardzo, bardzo silna pozycja. No i pewnie dlatego też ta partia rządząca, partia siły ludu, ona nie chce stracić jednak te przywileje. Tutaj mamy także paradoksalną kompletnie sytuację, gdzie ze strony rządzącej partii płynie taki komunikat: my nie pozwolimy prezydentowi sprawować swojej funkcji, będzie ją sprawował szef partii Siły Ludu na spółkę z premierem. No tylko no, na podstawie jakiej, jakiego prawa, tak? No to jest coś już zupełnie niespotykanego. Więc dyskusja trwa, mamy w tle ogromne protesty. Kolejne głosowanie za impeachmentem zostało ustalone na czwartek, czyli już za dwa dni będziemy mieli kolejną próbę siły. No i zobaczymy, co się będzie działo. No wszystko to źle wygląda dla partii rządzącej i prezydenta.
Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, co w tej chwili dzieje się z samym prezydentem, to znaczy jak on się zachowuje, co mówi, jeśli mówi, jak to się przedstawia po tej próbie właśnie zamachu stanu?
Prezydent się schował i zamknął szczelnie drzwi. Administracja prezydenta odmawia rozmów z dziennikarzami. Na stronie prezydenckiej widać, że nie ma żadnych zaplanowanych spotkań. Te spotkania na szczycie również na polu dyplomacji po prostu zostały na ten moment zawieszone. Generalnie instytucja prezydenta jest nieczynna w tym momencie, co oczywiście pogłębia kryzys, bo tutaj prezydent jest potrzebny na wielu, wielu polach działania państwa. Także jeśli byśmy tutaj na serio chcieli wprowadzać pewne zmiany, na przykład na polu konstytucji, no to oczywiście też tutaj prezydent musi się wypowiadać. Prezydent przeprosił naród, po czym zniknął i jakby on też w tych przeprosinach powiedział, no, że nie będzie drugiej próby przewrotu. No cóż, no dziękujemy, że już nie spróbuję ponownie sięgnąć po dyktatorską władzę. I w tym momencie wydaje się, że to po prostu jest element tego dealu, który on zawarł z Han Dong-hunem, czyli przewodniczącym tej partii Kukmine Him, tej partii rządowej, który mu powiedział, ty będziesz cicho, ja będę sprawował w twoim imieniu rządy i może uda się nam tutaj w jakimś stopniu ograniczyć jakoś twój upadek. Ciężko powiedzieć tutaj, jaka tu kalkulacja stoi dokładnie za tymi rozmowami, natomiast no tak to w tym momencie wygląda. W sensie widzimy bardzo dużo wypowiedzi premiera Han Dong-soo i tego przewodniczącego partii rządowej. Natomiast prezydent siedzi cicho.
A jak na to wszystko reaguje przesławny biznes koreański z jego właśnie takimi, no powiedziałbym, perłami w koronie, albo raczej gigantami, czyli czebolami? Jak to się w ogóle jedno do drugiego ma? Takie kryzysy polityczne, głębokie jednak, no i ta rozpędzona gospodarka koreańska?
Na szczęście rozpędzona gospodarka koreańska jest na tyle silna, prawda, 12. gospodarka na świecie, że ona to oczywiście przetrwa. Natomiast dla biznesu, też zależy dla jakiego biznesu, ale dla tego dużego biznesu, tutaj jest bardzo dużo problemów. Bo nie tylko biznesmeni odwołują swoje wizyty do Korei Południowej. Także już to widać, że biznes turystyczny będzie miał okres załamania. Ponieważ no wciąż jakby sytuacja jest dosyć niestabilna, wiele osób rezygnuje lub zmienia plany. No i także won, jego siła słabnie. Więc no dla biznesu no tutaj jest bardzo dużo różnego rodzaju problemów. No także z naszej polskiej perspektywy widzimy tutaj prawdopodobne przedłużenie realizacji zamówienia na czołgi. My tutaj kupujemy od Korei Południowej zbrojenie. No i to ten najważniejszy jakby element tej umowy prawdopodobnie nie zostanie wykonany na czas, no bo tutaj jest potrzebne zaangażowanie struktury państwowej, więc są problemy i raczej na ten moment to się pogłębia, zwłaszcza, że tutaj nie mamy również nawet budżetu państwa jeszcze ustalonego na kolejny rok, a jest już prawie połowa grudnia. Ten plan został złożony w sierpniu w parlamencie koreańskim. No, do dzisiaj jakby nie został zaakceptowany.
Ja rozumiem, że to, co w tym momencie jest najważniejsze, to jest czynnik czasu. To znaczy, ile to potrwa, prawda? Bo sam chaos jako taki w różnych demokracjach na świecie i niedemokracjach też zdarza się, prawda, jako okres przejściowy, ale nie może trwać zbyt długo. Jeżeli trwa zbyt długo, zaczyna rodzić bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Więc teraz pytanie, Czy widać gdzieś jakby kres tej sytuacji? Bo właśnie z tego, co pan nakreślił, no to jest tak, że wszyscy się okopali na swoich pozycjach i jest trochę impas.
Tak, to prawda. Jest trochę impas, natomiast myślę, że tutaj jednak ta kadencja będzie skrócona. Nie wiem, czy o mniej niż 2 lata, ale będzie skrócona. No, na pewno Koreańczycy, im też zależy na tym, żeby jednak w jakiś sposób dojść do takiego porozumienia ponad podziałami. Tutaj partia rządząca też krytykuje prezydenta, natomiast no, co do szczegółów się nie zgadzają na ten moment. Tak jak mówię, będzie próba impeachmentu. Też nie wiemy, co dalej jakby w tej wewnętrznej sytuacji koreańskiej zagra pierwsze skrzypce. No tutaj nie ma funkcjonującej głowy państwa. Mamy przecież też jednak stale zagrożenie Koreą Północną, która no ma bardzo, bardzo złe kontakty w ostatnich latach z Koreą Południową. No i w przypadku faktycznego zagrożenia to jest dobre pytanie, kto miałby tutaj objąć dowodzenie, bo formalnie jest to wciąż prezydent Jun, ale sami generałowie dzisiaj mówią, że nie będą słuchać jego rozkazów. Więc tak jak mówię, sytuacja jest dosyć poważna. Jest dosyć poważna i mam nadzieję, że jednak znajdzie szybsze, a nie późniejsze rozwiązanie. Natomiast no, nie jestem w stanie powiedzieć, ile to jeszcze zajmie. I też jest pytanie, jak bardzo obywatele będą zdeterminowani, żeby prezydenta odsunąć od władzy. Bo oni także działają na polu tej partii Kukmin Him, tej rządzącej partii, tutaj dyskutując, wysyłając różnego rodzaju prośby, blokując spotkania gabinetu tej partii rządzącej. Jest duży sygnał ze strony opinii publicznej, że jak najszybciej należy coś z tą sprawą zrobić.
To tak na koniec, bardzo krótko, bo już musimy kończyć. Czy możemy powiedzieć, że prezydent zdecydował się na ten ruch, na taką próbę właśnie przejęcia władzy, na ten zamach stanu, również dlatego, że w tym momencie jest taki, no, że się otworzyło takie okno słabości Amerykanów. Oni są zajęci tranzycją władzy, jakby wewnętrznymi sprawami. Czy to miało jakiś wpływ na jego gest?
Tak, bardzo być może, że tutaj szły w ruch tego typu kalkulacje. To nie była decyzja wyłącznie prezydenta. Było kilka osób na szczycie, które no, coś takiego zaplanowały. One planowały to prawdopodobnie od dłuższego czasu. W sensie to była jakaś opcja na stole prezydenta. Natomiast no, ja wciąż jakby nie do końca jestem w stanie zrozumieć racjonalności tej decyzji, ponieważ społeczeństwo południowo-koreańskie ma bardzo silne przywiązanie, momentami wręcz fanatyczne, do swoich przywilejów demokratycznych, uzyskanych jednak w takiej ostrej walce z władzą wojskową. Więc tutaj przywołanie tego w ogóle, tej idei stanu wojennego, który przypomina o rządach generała Ciondu-Hwana, który utopił w krwi miasto Gwangju, który prześladował bardzo ostro opozycję. Jest mnóstwo przypadków osób, które były torturowane, które znikały. To jest bardzo, bardzo negatywny symbol w społeczeństwie koreańskim. Jakby Gwangju to jest coś, o czym się uczą ludzie w szkołach, co jest wpisane w konstytucję wręcz, więc no jest to kwestia niezwykle, niezwykle ważna i dlatego ciężko jest naprawdę zrozumieć tą kalkulację, która doprowadziła do tak drastycznej decyzji. No nic moim zdaniem dziwnego, że to się nie udało, że tu już na polu służb, które miały wykonać rozkaz, pojawił się ferment i ten rozkaz no, nie do końca był wykonany tak naprawdę.
Dziękuję bardzo. Roman Husarski z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim był z nami. 13:58.
Połączenie. Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14:30.
Do usłyszenia. Ewa Podolska.
Reklama. Szukasz idealnych prezentów? W te święta w RTV Euro AGD same trafione prezenty. Dla gamerów, dla kawoszy, dla gadżeciarzy, dla miłośników gotowania. Smartwatch Huawei Watch GT 4 Active to 14 dni na baterii. Najniższa cena sprzed 30 dni przed obniżką to 999, teraz za 799 zł. A dodatkowo od Mikołaja nie płacisz do maja. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapekt Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapekt Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
Co może zmienić psychoterapia? Jak sobie radzić z utratą? Jak kochać, aby nie zniewolić? Kiedy dobrym rozwiązaniem są leki? Bogdan De Barbaro, wybitny psychiatra i psychoterapeuta, po raz pierwszy tak głęboko i szczerze opowiada o swoim życiu, filozofii i pracy z pacjentami. A słucha Justyna Dąbrowska. Książka Swoją drogą już w księgarniach, a e-book i audiobook na publio.pl. Poleca wydawnictwo Agora.
Serduszko puka w rytmie cza-cza.
Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi.
Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm.
Nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale byliśmy wczoraj na domówce i chłopak mojej przyjaciółki zaczął wyrzucać jej prywatne sprawy przy naszych wszystkich znajomych. Krzyczał, że za mało z nim sypia, wyzywał ją od wariatki. Ada leczy się na depresję, on zawsze jej to wypomina i widzę, że przez to coraz gorzej sobie z tym radzi. Ona zawsze go broni, ale wydaje mi się, że po prostu się go boi.
Antyprzemocowa linia pomocy sekset.pl to bezpłatne wsparcie dla każdego. 720-720-020 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16-24.
Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Wtorek, 10 grudnia, minęła 14:02.
Informacje TOK FM. Anna Draganek-Weiss i Krzysztof Chorwat.
Mohamed al-Bashir stanie na czele tymczasowego rządu Syrii.
Szpital w Świętochłowicach ma kłopoty finansowe. Władze placówki apelują o pomoc do rządu.
Sigma to młodzieżowe słowo tego roku.
Co oznacza, o tym w informacjach TOK FM już za chwilę.
Mohamed al-Bashir potwierdził, że został mianowany na premiera tymczasowego rządu Syrii.
Na tym stanowisku, jak donosi Reuters, ma stać do marca. Sam Bashir poinformował o tym w telewizyjnym oświadczeniu. Wcześniej stał na czele rządu rebeliantów.
Zmiany w Syrii po obaleniu reżimu Asada odbywają się w błyskawicznym tempie.
Eksperci wskazują, że upadek syryjskiego reżimu to porażka Rosji, która wspierała dyktatora.
Zagrożona jest też przyszłość rosyjskich baz w Syrii, między innymi morskiej, dzięki której Moskwa może działać na Morzu Śródziemnym.
Koniec reżimu Asada. Kanada odbije się na wojnie w Ukrainie, o czym więcej już teraz. Tomasz Orchowski.
Ukraińcy szacują, że rosyjskie siły w Syrii liczyły 6-7,5 tysiąca żołnierzy, więc ich przerzucenie nie wpłynie na sytuację na froncie. Prezydent Wołodymyr Zełenski. Wszystkich z Syrii przenieśli do Ukrainy. Na naszym terytorium znajduje się około 800 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Cała armia tego wielkiego pseudo-imperium walczy z naszym narodem. Upadek reżimu w Damaszku to też cios dla Irańczyków, którzy przez asadowską Syrię dostarczali broń libańskiemu Hezbollahowi. Teheran przekazał, że nawiązał kontakt z rebeliantami, którzy obalili reżim. Liczy na kontynuację udanych stosunków, ale to wszystko, podobnie zresztą robią Rosjanie, dobra mina do złej gry. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Na komentarze do ostatnich wydarzeń w Syrii znajdą Państwo także na portalu tokfm.pl.
Słuchasz informacji TOK FM.
Policjant, który śmiertelnie postrzelił drugiego funkcjonariusza na warszawskiej Pradze, pozostanie na wolności.
Śledczy zdecydowali, że nie będą zgłaszać zażalenia na decyzję sądu, który odmówił aresztowania mężczyzny. Potwierdził to w rozmowie z TOK FM prokurator Norbert Woliński.
Do tutejszy prokurator wpłynął pisemne uzasadnienie decyzji sądu. Prokurator referent zapoznał się z pisemnym uzasadnieniem i podjął decyzję o tym, iż nie będzie kierował zażalenia na to postanowienie.
Do tragicznej w skutkach interwencji doszło pod koniec listopada. Dwa policyjne patrole interweniowały wtedy w sprawie awanturującego się mężczyzny uzbrojonego w maczetę.
Jeden z policjantów z broni służbowej śmiertelnie postrzelił kolegę. Policjant, który strzelał, służył w policji od ponad roku.
Polska chce rozmawiać w Unii o nowym modelu finansowania obronności.
Mówił o tym w Brukseli minister finansów Andrzej Domański. Tłumaczył, że Europa potrzebuje nowych narzędzi, bo przyszły unijny budżet zacznie działać dopiero za kilka lat.
Dlatego będziemy dyskutować nad różnymi propozycjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Oczywiście jako prezydencja bierzemy pod uwagę to, że niektóre państwa mają nieco inne spojrzenie na temat narzędzi do finansowania zwiększonego wysiłku obronnego. Natomiast zdajemy sobie sprawę, i jestem co do tego absolutnie przekonany, że państwa członkowskie wiedzą, że nie ma powrotu do business as usual.
Polskie przewodnictwo w unijnych instytucjach rozpocznie się 1 stycznia.
Prezydent Świętochłowic apeluje do premiera Donalda Tuska o rządowe wsparcie dla miejscowego szpitala, który jest w bardzo złej sytuacji finansowej.
Apel pojawił się na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, a radni przyjęli go jednogłośnie. Grzegorz Kozioł.
Zespół opieki zdrowotnej w Świętochłowicach nie jest w stanie sprostać kosztom funkcjonowania związanym m.in. ze wzrostem płac medyków i ogólnie z niedomaganiem systemu ochrony zdrowia, pisze Daniel Beger do premiera. Prezydent Świętochłowic dodaje, że miasta nie stać na pokrywanie strat generowanych przez szpital.
Szpital przynosi około 1 000 000 złotych miesięcznie straty. Trudno jest policzyć, że to jest kwota powyżej 20, a nawet bliżej 30 milionów złotych.
Anita Przytocka, prezeska ZOZ-u, informuje, że sąd otworzył właśnie postępowanie sanacyjne dla szpitala. Nad działalnością lecznicy pieczę obecnie sprawuje zarządca.
Na mocy tego postępowania będziemy wdrażać restrukturyzację, będziemy porozumiewać się z wierzycielami, będzie spis wierzytelności dokonywany, zobowiązań, które posiada szpital.
Jak na razie szpital nie ograniczył świadczenia usług medycznych. Ze Świętochłowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
To są informacje TOK FM.
To osoba pewna siebie, odnosząca sukcesy, którą można podziwiać.
Słowo Sigma decyzją internautów zostało młodzieżowym słowem roku. Tegorocznego zwycięzcę ogłoszono podczas finałowej gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Celem plebiscytu jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń.
Na plebiscytowym podium znalazły się też azbest i czemu przez uzamknięte. Kapituła natomiast wyróżniła słowo czemu.
Pogoda.
Dziś w całym kraju pochmurno, miejscami popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od zera na wschodzie i południu Polski do 5 stopni na wybrzeżu.
Synoptycy już ostrzegają przed oblodzeniem wieczorem i w nocy. Najtrudniejsza sytuacja na południu Polski, tam drogi i chodniki mogą być śliskie.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14.07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Michał Pieńkoś, redaktor naczelny Trybuny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy rozmawiali o wizycie Rachel Reeves w Brukseli. Rachel Reeves, która piastuje stanowisko, które się tak pięknie nazywa Chancellor of the Exchequer. I pytanie, co to jest za stanowisko, zanim przejdziemy do tego, co w ogóle w samej Brukseli zostało powiedziane, bo to jest troszeczkę zawiła sprawa, a pokazuje jakby jej pozycję w rządzie brytyjskim.
No to jest odpowiednik naszego ministra finansów, osoba absolutnie kluczowa w Wielkiej Brytanii. W taki symboliczny właśnie sposób kanclerz ma swoją siedzibę zaraz przy number 10 Downing Street. Pod numerem 10 na Downing Street mieszka premier, a pod numerem 11 mieszka właśnie Chancellor of the Exchequer. To jest także taki symboliczny znak, żeby pokazać, że to właśnie kanclerz jest tą drugą osobą w rządzie zaraz po premierze, która w sposób całościowy odpowiada za finanse państwa.
Ta pozycja jakby pozwala jej negocjować jakie tematy, jeśli chodzi o kwestie rozmów zagranicznych? Znaczy, dlaczego to ona pojechała do Brukseli, a nie premier?
Wydaje mi się, że na Brexicie też Partia Pracy nie będzie mogła zbyt dużo ugrać i wydaje mi się, że te rozmowy będą trudne i nie mogą się okazać specjalnie nieowocne. I myślę, że Keir Starmer sprytnie wysyła osobę numer dwa w swoim rządzie, tak żeby ewentualne niepowodzenia, trudności czy ciężar tych właśnie niekończących się rozmów, które niekoniecznie muszą nas do czegokolwiek zaprowadzić, wzięła jednak na swoje konto Rachel Reeves, nie żeby miał to brać on, bo on doskonale rozumie, że Brexit jest takim trochę Voldemortem brytyjskiej polityki, jest takim elementem sceny politycznej, którego premierzy bardzo boją się dotykać, ponieważ na tym paru premierów już się zupełnie poślizgnęło i Brexit pochłonął kariery już nie jednego brytyjskiego premiera, więc Keir Starmer w ten sposób się zabezpiecza i liczy, że ona, w końcu lewicowa polityczka, proeuropejska, z silną pozycją w Londynie, w Westminsterze, będzie miała szansę coś tam ugrać.
No, rzeczywiście możemy powiedzieć, że z jednej strony sami chcieli, wyszli, no to niech teraz sobie radzą sami, ale moment jest szczególny i Rachel Reeves, wydaje się, go próbowała zmonetyzować w Brukseli, bo taką wypowiedzią, takim sygnałem, który popłynął z tej wizyty, jest opowieść o, powiedziałbym, lojalności Wielkiej Brytanii wobec Europy, a nie wobec Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Więc wydaje się, że tutaj obie strony w tym kontekście mogą dążyć do jakiegoś rodzaju porozumień, do jakiegoś rodzaju zbliżenia.
No, Donald Trump nie jest zainteresowany specjalnie jakimiś umowami o wolnym handlu, szczególnie z Wielką Brytanią. Oto marzeniem brexitowców w 2016 roku było otwarcie się gospodarki brytyjskiej na dwie największe gospodarki świata, na Stany Zjednoczone i Chiny. To był plan na gospodarkę brytyjską dzień po Brexicie. Na dobrą sprawę atrament na umowie brexitowej miał jeszcze nie wyschnąć, a Wielka Brytania miała mieć umowę o wolnym handlu z tymi najprężniej rozwijającymi się częściami świata, z tymi największymi gospodarkami. I oto jest plot twist. Nie będą mieli tych umów ani za rok, ani za 10 lat i sądzę, że nie będą ich mieli za lat 20. I powód tego jest jasny i następujący. Wojna w Ukrainie. Tego faktycznie brexitowcy nie przewidzieli. I dzisiaj Starmer znajduje się w sytuacji niemożliwej politycznie i bardzo trudnej, bardzo nieopłacalnej dla Wielkiej Brytanii, bo oto w sytuacji, gdzie w obliczu zaostrzającej się deglobalizacji, konfliktów i różnego rodzaju wojen hybrydowych, które będą się pojawiały na styku wielkich mocarstw, Wielka Brytania jest samotnie dryfującą wyspą. I dzisiaj to się nam przejawia w statystykach ekonomicznych. Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii planowany na ten rok 0,1%, znacznie niższy niż średnia w Unii Europejskiej, niższy niż w eurozonie, już nie porównując do liderów wzrostu w Unii Europejskiej, takich jak Polska, gdzie mamy około 3%.
No, warto też pamiętać o tym, że jednak to inny pułap i inny poziom i gospodarki wysoce rozwinięte od któregoś momentu rozwijają się wolniej i mają problem z tym wzrostem gospodarczym, co jest dość złożonym tematem, ale wracając jeszcze do samego pytania o to, co Wielka Brytania by chciała uzyskać w Brukseli i gdzie są właściwie te pola, które miałyby tu podlegać jakiegoś rodzaju korekcie po brytyjskim Brexicie. Czyli krótko mówiąc, po co Rachel Reeves do Brukseli pojechała?
No, chciałabym między innymi uznania kwalifikacji zawodowych, kwalifikacji uniwersyteckich na takim samym poziomie, jak to jest uznawane w Unii Europejskiej. Chciałabym też pewnego ustandaryzowania, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące handlu, tak aby ten przepływ mógł być bardziej płynny i aby Londyn mógł wrócić na mapę Europy. Ponieważ Londyn, szczególnie londyńskie city, przez lata tego prosperity, kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, odgrywało niesamowicie ważną rolę. Londyńskie city, czyli ta dzielnica biznesowa w Londynie, była taką istną bramą anglosfery do rynku europejskiego. I to dawało naturalnie Wielkiej Brytanii olbrzymią przewagę. I Rachel Reeves chciałaby, żeby właśnie to londyńskie city przestało się pauperyzować, bo firmy amerykańskie uciekają na kontynent, tylko żeby ten status świetności mógł być utrzymany. Bo to był dla nich niesamowity pożytek z tego. Wielka Brytania, będąc krajem anglojęzycznym, w sposób naturalny ściągała do siebie przedstawicielstwa olbrzymich banków, firm finansowych, hedgingowych, olbrzymich firm zajmujących się sprzedażą, handlem. Oni wszyscy lokowali się w Londynie, ponieważ tam mieli przyjazną legislację, język angielski i dostęp do europejskiego rynku. W momencie, kiedy ten dostęp do europejskiego rynku po Brexicie został zamknięty, oni zaczęli się wynosić i te olbrzymie wzrosty PKB, które z racji funkcjonowania City, Wielka Brytania i gospodarka z tego korzystała, one po prostu zaczęły znikać. Rachel Reeves stara się to ratować, ale Europejczycy mają na to nieco inny plan. No, Niemcy bardzo by chcieli, żeby to właśnie Frankfurt przyjął rolę takiego City. Włosi liczą na Mediolan. Francuzi chcą z kolei, żeby La Défense paryskie osiągnęło taki status. Także myślę, że to są takie pewne procesy nie do zatrzymania, no ale oczywiście Brytyjczycy będą walczyli do końca o swoje interesy.
No, z drugiej strony można by powiedzieć, że tutaj akurat jeśli chodzi o kwestię utraty City jako tego entry point do gospodarki europejskiej, no to sami chcieli, bo dokładnie to osiągnęli Brexitem. Teraz jakby te firmy, które rzeczywiście lokowały się w Londynie, przeniosły się w dużym stopniu do Amsterdamu, trochę też do Paryża, trochę do Berlina i proces zupełnie naturalny się wydarzył, więc było tak, ale myśleć o tym wcześniej, mówiąc krótko.
Bardzo istotne są tutaj w tym wszystkim trendy, ponieważ dzień przed Brexitem połowa handlu gospodarki brytyjskiej odbywała się z krajami Unii Europejskiej, a eksport do USA wynosił około 16%, z Chinami to było około 8%. Dzisiaj eksport do USA to jest jedynie 15%, z Chinami to jest 7%, a z Unią Europejską ciągle ten handel utrzymuje się na wysokim poziomie. I brexitowcy próbowali przestawić na inne tory brytyjską gospodarkę, no ale okazało się jednak, że geografia, geopolityka tutaj odgrywa rolę kluczową. I jednak firmy chcą handlować nie z tymi podmiotami gdzieś na końcu świata, do których ich zachęcają politycy, ale chcą handlować z tymi, z którymi się najbardziej opłaca. No a zwyczajnie ludziom najbardziej się opłaca handlować z tymi, którzy są bliżej, niż z tymi, którzy są dalej. Więc ten podstawowy pomysł brexitowców, on po prostu upadł i dzisiaj jak spojrzymy na najnowsze statystyki, no to tego handlu ze Stanami jest coraz mniej, handlu z Chinami jest coraz mniej, a ten handel z gospodarkami europejskimi wciąż jest kluczowy. No dla przykładu Wielka Brytania dzisiaj handluje więcej ze Szwajcarią niż z Chinami i nic nie wskazuje na to, aby to miało się zmienić.
Dziękuję bardzo. Michał Pienkoś, redaktor naczelny Trybuny, był Państwa i moim gościem. 14:17.
Połączenie. Autopromocja.
Dobra, jedziemy. Czy awantura wokół Ideas polskiej nauce pomoże, czy jednak przeszkodzi?
Czy naprawdę polskie badania nad sztuczną inteligencją zostały uratowane?
No, macki opadają.
Maski opadają.
Tech Storie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach.
Premiera nowego odcinka co wtorek o godzinie 18.
Tech Storie. Autopromocja.
Reklama. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. To Shake-O-Ma na święta.
Ho, ho, ho! Święta tuż, tuż!
A biedronkowy kalendarz adwentowy już czeka na Ciebie w aplikacji Biedronka. Codziennie wytrząsaj świąteczne niespodzianki. Zaglądaj do Shake-O-Matów aplikacji Biedronka dzień po dniu i sprawdzaj, jakie super oferty przygotował dla Ciebie biedronkowy Mikołaj. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 1 do 24 grudnia. I to kolejny powód, by iść do Biedronki.
Święta to zapachy. Dzięki nim czuję, że jestem w domu. A perfumy to świetny prezent, który pokaże, jak dobrze kogoś znasz. Zapachy, których szukasz, znajdziesz w Rossmanie. Rossmann, poczuj święta bardziej.
Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju?
O Media Expert! Po prezenty!
Do wszystkiego najtańszego!
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład szczoteczka magnetyczna Oral-B IO White Clean. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł. Teraz za jedyne 299. A do tego zapas końcówek wybielających na 360 dni za złotówkę.
Alina Ślesińska i Miecz na kolonializm. Polska rzeźbiarka tworzy pomnik pierwszego prezydenta wolnej Afryki. Dlaczego pomnik runął, a artystka odeszła w zapomnienie? Jak polscy pleniści tworzyli kakaolandię? Wyrusz polskim szlakiem do Gany. Zobacz wystawę One Man Does Not Rule a Nation Maxa Cegielskiego i Janka Simona w Trafo, Trafostacji Sztuki w Szczecinie do 5 stycznia 2025 roku. Trafostacja Sztuki. Wolne miasto Szczecin.
Maciek, wiesz, że w Żabce jest zimowy hit dnia?
A ty wiesz, że wczoraj też był?
A ty wiesz, że dzisiaj jest zupełnie nowa promocja?
A ty wiesz... Marysiu? Marysia, zaczekaj na mnie!
Codziennie nowy, zimowy hit dnia w Żabce. Tylko dziś. Baton Pawełek lub bajeczny 40-45 gramów za złoty 40 zł przy zakupie dwóch z Żabką. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 8,49. Tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 3. I dodatkowo Pepsi 2 litry, 6,49 za butelkę przy zakupie 4 sztuka.
Zwracasz uwagę na to, co jesz? Lubisz dokonywać świadomych wyborów w sklepach? Interesujesz się zdrowym odżywianiem? Nie przegap cyklu podcastów Z pola na stół. Kupuj świadomie. Dowiesz się, o czym mówią certyfikaty żywności. Na czym polega ochrona nazwy oraz ochrona geograficzna produktu. Dlaczego warto kupować żywność eko? I czym właściwie jest rolnictwo ekologiczne? Cyklu podcastów Z pola na stół. Kupuj świadomie. Wysłuchasz na tokfm.pl.
W Kauflandzie święta takie jak lubisz. Od poniedziałku mleko łaciate 3,2%, litr 2,49 z Kaufland Card. 12 opakowań na osobę, a lody Grycan duże opakowanie jedynie 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
14.21, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Mohamed al-Bashir potwierdził, że został mianowany na premiera tymczasowego rządu Syrii. Wcześniej stał na czele rządu rebeliantów. We Francji ma się odbyć kolejna tura rozmów w sprawie stworzenia nowego rządu. Prezydent Emmanuel Macron zaprosił do Pałacu Elizejskiego przedstawicieli różnych sił politycznych. Wcześniej spotykał się z przedstawicielami tych partii osobno. Teraz wszyscy mają usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co zrobić, żeby Francja miała działający rząd. Za tydzień polski rząd zajmie się budzącym spore emocje projektem dotyczącym ograniczenia przyjmowania wniosków o azyl. Przeciwko tym rozwiązaniom protestowały m.in. organizacje pozarządowe. Chcą 15% podwyżek, dodatków mieszkaniowych i większych nakładów na szkolenia. Policyjni związkowcy protestują, a jeszcze w tym tygodniu mają podjąć decyzję co do formy dalszego protestu. Słowo Sigma zwyciężyło w plebiscycie młodzieżowe. Na młodzieżowe słowo roku zdecydowali o tym internauci w slangu młodzieży. Sigma oznacza osobę odnoszącą sukcesy, pewną siebie wybitną, którą można podziwiać. Czas na Kulturę w Toku.
Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe apartamenty Leśna Sonata w Sopocie. www.leśnasonata.pl.
Kultura w Toku.
Filip Kakusz, zapraszam. W Sztokholmie dziś ceremonia wręczenia Nagród Nobla, w tym literackiej nagrody dla południowo-koreańskiej pisarki Han Kang. Nazwisko tegorocznej laureatki zostało ogłoszone 16 października i to od razu przełożyło się na sprzedaż jej książek także w Polsce, mówiła w Kulturze Osobistej Anna Dziewit-Meller, szefowa wydawnictwa WAB.
Widzimy znaczne zainteresowanie, znaczny jego wzrost wobec tego, co działo się do tej pory. I to dotyczy wszystkich tytułów właściwie, które mamy w swoim katalogu. Oczywiście chyba najwięcej osób sięgnęło po Wegetariankę, która zdaje się być też taką najbardziej przystępną z książek noblistki.
Bo od razu zrobiliście do drugi.
Musieliśmy natychmiast
robić. Wegetarianki, tak. Białej Olegi, Nadchodzi chłopiec i Nie mówię żegnaj.
Tak. Wszystkie te cztery tytuły zostały natychmiast do w niemałych nakładach, bo pomyśleliśmy, że i słusznie, że zainteresowanie będzie spore.
Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła Han Kang za intensywną prozę poetycką, która mierzy się z historycznymi traumami i obnaża kruchość ludzkiego życia. Wzgórze psów, nowy serial na podstawie książki Jakuba Żulczyka, będzie miał premierę 8 stycznia na platformie Netflix. To thriller osadzony w dusznej atmosferze małego miasteczka, gdzie sekrety, zbrodnie i rodzinne konflikty splatają się w intrygującą opowieść. W rolach głównych Robert Więckiewicz, Mateusz Kościukiewicz, Jaśmina Polak i Wojciech Zieliński. Sylwester Chris Brown, fotograf od powstania. W Muzeum Warszawy wystawa prezentująca zdjęcia zrobione podczas zrywu w stolicy w 1944 roku. Ekspozycja stawia pytanie, kiedy i w jaki sposób relacja biograficzna staje się narracją historyczną, a także odkrywa postać Berty Weisberg, asystentki Browna. Wystawa cieszy się wciąż dużą popularnością, została przedłużona do 30 marca. Spektakle teatralne, taneczne, performance w wykonaniu niezależnych artystów z Białorusi znalazły się w programie festiwalu Bliski Wschód, którego trzecia edycja trwa w Centrum Kultury w Lublinie. Będą również dyskusje o sytuacji twórców białoruskich na emigracji, mówi Paweł Pasini, dyrektor wydarzenia.
Festiwal od swojego zarania ma taką ideę, żeby być festiwalem łączącym kraje, które mają doświadczenie ciężkiego rosyjskiego buta na sobie.
Festiwal potrwa do niedzieli, a dziś m.in. spektakl teatru fizycznego Ingest Kino. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe apartamenty Leśna Sonata w Sopocie. www.leśnasonata.pl.
Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Wieczorem i w nocy na południu drogi i chodniki mogą być śliskie. Do końca dnia pochmurno, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Około minus 1 stopnia pokazują termometry na południowym wschodzie, 1 stopień na plusie na południu i w centrum, na zachodzie 2-4 stopnie na termometrach w Świnoujściu.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie.
14.25, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Artur Żak z Platformy Czarne Niebo. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko z Lwowa.
A będziemy rozmawiali o stratach ukraińskich, które po raz pierwszy zostały w taki dość szczegółowy sposób przez Wołodymyra Zełenskiego przedstawione. Chodzi to przede wszystkim nie tyle o liczbę zabitych żołnierzy ukraińskich w konflikcie z Rosją, ale o liczbę rannych. Bo ta liczba zabitych kształtuje się na poziomie relatywnie niewielkim w zestawieniu ze stratami rosyjskimi. 43 tysiące żołnierzy Ukraina straciła na froncie. Natomiast jeśli chodzi o liczbę rannych, to to już jest rzeczywiście gorzej. 370 tysięcy osób, żołnierzy zostało rannych na froncie podczas tej wojny. I to rzeczywiście, jakby to zestawić ze stratami rosyjskimi, to Ukraina wychodziłaby in plus, znaczy bardziej korzystnie by się przedstawiała. Natomiast w dalszym ciągu ta liczba rannych jest jednak dość, no taka powiedziałbym, powalająca. I to tej liczby właśnie nie znaliśmy do tej pory.
Niestety tą liczbę codziennie my na ulicach naszych miast, tę liczbę widzimy. Widzimy ludzi okaleczonych, widzimy okaleczonych żołnierzy. Jeżeli się udamy do szpitali, gdzie rehabilitowani są żołnierze, to ta liczba dla nas nie wydaje się liczbą zawyżoną. Natomiast większość ekspertów, mówiąc o liczbie zabitych, tę ilość 43 tysiące traktuje jako ilość zaniżoną, bo od razu zwracają uwagę, że warto do tej liczby doliczyć, prawdopodobnie warto doliczyć też tych, którzy zaginęli bez wieści, a takich ukraińskich żołnierzy też jest naprawdę sporo. Między innymi Jurij Butusow, jeden z najbardziej znanych ukraińskich korespondentów wojennych, który działa na froncie w sumie od 2014 roku, mówił, że zabitymi można liczyć nawet do 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Oczywistym jest, że Rosjanie ponieśli większe straty bezpowrotne w tej wojnie. No, siłą rzeczy, jeżeli ktoś naciera, ponosi takie straty większe. Niemniej jednak Ukraina te dziesiątki tysięcy, no na pewno, czy też tak naprawdę setki tysięcy bezpowrotnych strat, to też niewątpliwa szkoda dla państwa ukraińskiego. I tak jak powiedziałem, my codziennie mamy kontakt z ludźmi okaleczonymi. I pomimo tego, że prezydent Zełenski powiedział, że 50% rannych wraca do armii, to my codziennie widzimy te osoby na ulicach naszych miast.
Jeśli chodzi o straty rosyjskie, to przedstawia się je następująco, że to jest około 198 tysięcy Rosjan, którzy zostali zabici na froncie i 550 tysięcy rannych, czyli zdecydowanie więcej niż po stronie ukraińskiej, jeśli oczywiście wierzyć tym liczbom, które przedstawia Zełenski, czyli to dokładnie to zastrzeżenie, które pan poczynił.
Podobne liczby tak naprawdę podaje też wywiad brytyjski. Co prawda dyskutowanie tak naprawdę o stratach w czasie aktywnej fazy wojny jest sprawą dosyć niewdzięczną tak naprawdę, bo to jest oczywiste, że każda ze stron nie poda ilości strat. I tutaj można oczywiście się śmiać z Rosjan, że oni podają bardzo zaniżone ilości własnych strat. Niemniej jednak każda ze stron będzie ukrywać tę wiedzę. Mnie akurat by straty podawane przez Zełenskiego czy też wywiad brytyjski nie zdziwiły, szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy to Rosjanie, aby przed potencjalnymi zmianami geopolitycznymi zdobyć jak największą ilość terenu, faktycznie podejmują bardzo karkołomne zadania. Można też się odbijać od tego, co robiła grupa Wagnera, na przykład przy zdobywaniu Bachmutu, gdzie oni na zatracenie rzucali. To były dane podawane między innymi przez samego Prigożyna, gdzie oni mówili, że oni stracili nawet 40 tysięcy żołnierzy. Więc jeżeli to by rozprzestrzenić na całą armię rosyjską, no to faktycznie te 750-800 tysięcy strat bezpowrotnych nie byłoby liczbą, która by mnie zaskoczyła.
Może powiedzmy, dlaczego w ogóle doszło do tej publikacji, do tego obwieszczenia, jakie są straty ukraińskie. Tutaj warto przywołać wypowiedzi Donalda Trumpa, który mówił cały czas o tym, że Ukraina straciła 400 tysięcy żołnierzy. I rozumiem, żeby trochę właśnie jakby skontrować ten obraz, który odmalowywał Trump, Zełenski jakby po to przedstawił, żeby...
Panie redaktorze, w pełni się z panem zgadzam. Myślę, że to jest właśnie taka reakcja na te 400 tysięcy w tweecie Donalda Trumpa i próba tak naprawdę też wytłumaczenia odbiorcy, bo większość odbiorców, jak słyszę o stratach, to od razu traktuje, że to są osoby zabite. I dlatego moim zdaniem i pana redaktora zdaniem pojawiła się ta kwota właśnie 43 i 370, co by dawało plus minus te 400 tysięcy strat bezpowrotnych. Moim zdaniem ma pan redaktor pełnię racji, że to jest takie odbicie się od słów Trumpa.
Ale rozumiem, że no to też jest taka próba jakby pokazania, że nie jest tak źle, prawda? Że to chodzi o to, że żebyśmy tu nie pomylili pojęć, że on coś takiego próbuje przekazać.
Niestety pewnie też, tylko że jest taki portal internetowy ukraiński pewnej organizacji społecznej, która umieszcza nekrologii bohaterów. To są wszystko straty potwierdzone przez rodziny, bo rodziny muszą wydać zgodę na publikację wizerunku i krótkiej notki biograficznej, i na tej stronie jest ponad 60 tysięcy zabitych. Więc każdy, kto jako tako śledzi ten konflikt tutaj na terenie Ukrainy i nie czerpie swojej wiedzy tylko i wyłącznie z tak zwanego telemaratonu, czyli tego łącznego, połączonego pasma wiadomości ogólnych nadawanych w ukraińskiej telewizji, no to jednak w te 43 tysiące nie uwierzę. Ale tak jak mówiłem wcześniej, to jest normalne, że władze i dowództwo wojskowe będzie zawsze zaniżało ilość strat.
Dziękuję bardzo. Artur Żak z Platformy Czarne Niebo był Państwa i moim gościem. 14.33 program przygotował Michał Kujawski, realizował Szymon Baluta, już za chwilę przewodnik TOK FM na zdrowie, a następnie raport gospodarczy.
Połączenie. Przewodnik TOK FM na zdrowie.
Dzień dobry, Ewa Podolska. Niedokrwistość, czyli anemia, może mieć różne przyczyny. Powiedziałam wczoraj, że istnieją dwa główne mechanizmy, które odpowiadają za jej wystąpienie. Pierwszy to nieprawidłowy proces produkcji krwinek czerwonych. Dzieje się tak, gdy w szpiku kostnym nie ma wystarczającej ilości substancji niezbędnych do zbudowania prawidłowych krwinek, np. żelaza lub kwasu foliowego, czyli witaminy B12. Powstają wtedy krwinki niepełnowartościowe, nieprawidłowego kształtu, nie spełniające swojej funkcji. Niedokrwistość może także wystąpić, gdy pomimo odpowiedniej ilości substancji potrzebnych do tworzenia krwinek, sam szpik kostny całkowicie lub częściowo przestaje funkcjonować. Nazywa się to aplazją lub hipoplazją szpiku. Proces powstawania krwinek może być także zaburzony w przebiegu chorób innych tkanek lub narządów. Anemia powstaje także w wyniku utraty krwinek. Przyczyny tutaj mogą być dwie. Po pierwsze, rozpad krwinek czerwonych wynika najczęściej z wad budowy krwinek uwarunkowanych genetycznie lub pojawiających się w dowolnym okresie. I druga przyczyna to krwawienie, czyli utrata krwi wskutek nagle występującego krwotoku, na przykład w wyniku wypadku lub długotrwałej, utajonej straty krwi, na przykład niewielkiego, niewidocznego gołym okiem krwawienia z przewodu pokarmowego. Przewodnik medyczny Radia TOK FM na zdrowie od poniedziałku do piątku po 14.30.
Przewodnik TOK FM na zdrowie.
Potrzebny jest człowiek wiarygodny, niezależny, niezależny od formacji politycznej.
Jest to osoba, która jest pozafrakcyjna, pozapartyjna przede wszystkim. Osoba, która daje ogromną nadzieję na zwycięstwo.
Ta przebieranka nie zagra w ogóle. Znaczy, to jest jasne, że to jest kandydat pisowski, to jest jasne, że to jest kandydat, który będzie korzystał ze wszystkich zasobów organizacyjnych i finansowych PiSu. To jasne, że będzie musiał z nimi konsultować swoje najważniejsze wypowiedzi. I myślę, tego nikt już nie może kupić, chyba że ktoś był 10 lat na jakiejś bezludnej wyspie.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
Reklama.
Zrobić ci kawę? Poznaj De'Longhi Eletta Explore w RTV Euro AGD. Aż 40 przepisów na kawy gorące i mrożone. Idealna krema? Wyjątkowe latte? A może kawa na zimno z kremową pianką? De'Longhi Eletta Explore spełni każde twoje życzenie. Intuicyjny dotykowy wyświetlacz i funkcja automatycznego czyszczenia gwarantują komfort, a unikalny system latte krema Hot and Cool sprawia, że każda filiżanka smakuje perfekcyjnie. Szukaj w sklepach i na euro.com.pl.
Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Sponsorem programu jest szwajcarska marka Victorinox, producent scyzoryków, noży kuchennych, bagaży podróżnych oraz zegarków. Victorinox.com.
No to jedziemy!
Idealnie pasuje do mojej osobowości. Odwiedź RedClick, nowe ubezpieczenie auta i motocykla online. Możesz je dostosować za pomocą kilku kliknięć.
Zarejestruj się na redclick.pl. Mamy dla Ciebie kupon, dzięki któremu otrzymasz dwie karty podarunkowe Allegro. Każda o wartości jednego miesiąca składki. Jedną dostaniesz po zakupie polisy, a drugą w przypadku odnowienia. RedClick. Prostsze niż jedno kliknięcie.
Marian, ja to bym chciała żyć tak jakoś lepiej, tak wiesz.
Tak like a boss, Barbara, co?
Zadbaj o swoją wygodę. Oszczędzaj wodę i energię. Ciesz się czystymi naczyniami bez wysiłku. Kup teraz w Media Expert cichą i oszczędną zmywarkę Bosch. W super cenie 1399 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm.
Na święta w MediaMarkt jeszcze więcej prezentów za mniej. Na przykład laptop HP Victus z procesorem Intel Core 13 generacji z serii H. Teraz tylko za 3599 zł. A rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy A35 5G. 128 GB pamięci. Teraz tylko za 1079 zł. Kupuj w sklepach, aplikacji i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt.
Świąteczne odliczanie z Lidl Plus. Tylko dziś herbata Lipton Yellow Label z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl.
Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju?
Do Media Expert! Po prezenty!
Do wszystkiego najtańszego!
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład inteligentny depilator świetlny Brown Silk Expert Pro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem taniej o 400 zł.
Bądź taniej!
Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A?
Oczywiście, Ewo.
A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio